kilka dni roku liturgicznego nasycone są pewną nostalgią i zamyśleniem eschatologicznym. Teksty liturgiczne, które słyszymy, które medytujemy, każą nam myśleć o przemijaniu, o sądzie ostatecznym, o tym, co nas czeka po śmierci. A to skłania nas do oceny swego życia. A z kolei próba oceny swego życia wymaga wspominania tego, co było dobre i tego, co nie zawsze było dobre. A skoro już mówimy o wspominaniu, to pozwólcie, że i ja powspominam odrobinę mój piękny czas seminaryjnego przygotowania do kapłaństwa w Sandomierskim Seminarium Duchownym przed ponad 35 laty. Wprawdzie w tej chwili należy do diecezji radomskiej, ale kiedyś była to diecezja sandomierska, potem sandomiersko-radomska i z tej racji początki mojego kapłaństwa wiążą się z seminarium w Sandomierzu, gdzie mieści się ono w pięknym barokowym klasztorze pobenedyktyńskim z pierwszej połowy XVII wieku. Ten obecny budynek seminarium to dawna fundacja mniszek benedyktynek z roku 1615, założona przez Elżbietę z Gostomskich-Sieniawską. Ona przekazała mniszkom działkę pod budowę klasztoru oraz dość duże dobra ziemskie dla ich utrzymania. Po pożarze drewnianego kościoła, który miał miejsce, i drewnianego klasztoru, który miał miejsce w 1623 roku, wzniesiono piękny, monumentalny konwent oraz barokowy kościół świętego Michała, gdzie przez blisko trzy wieki mieszkało, modliło się i pracowało 296 zakonnic, którymi w tym okresie zarządzało 19 księgi, czyli tych przełożonych w randze opata. Klasztor Sandomierski był bogatą fundacją. Wstępowały tutaj panny z szlacheckich rodów, z wysokimi posadami. Było kilka mieszczanek, szlachcianek, ale nie było żadnej dziewczyny pochodzenia chłopskiego. Wszystkie siostry musiały umieć czytać i pisać, jak również znać języki, czy umieć grać na jakichś instrumentach. Pomimo klauzury, siostry benedyktynki w Sandomierzu prowadziły dość szeroko zakrojoną działalność edukacyjną dla dziewcząt z samego miasta i z okolic. Przy klasztorze powstała bardzo cenna i bogata w Woluminy biblioteka zakonna, której tylko część przechowała się do dziś i jest własnością seminarium, jak również ośrodek muzyczny i kompozycje wytworzone w tamtym czasie do dziś wzbudzają zachwyt znawców starej literatury muzycznej. Sandomierski klasztor sióstr benedyktynek podzielił los wielu innych klasztorów po powstaniu styczniowym w 1863 roku i stopniowo zaczął się od tego czasu chylić ku upadkowi, bowiem zaborca zakazał, tak jak to było w większości takich przypadków, przyjmowania nowych kandydatek, a starsze siostry umierały. Ostatecznie 8 mniszek, które pozostały, zostały przeniesione do Łąży, a budynek przekazany dla diecezji, gdzie od roku 1910 mieści się, jak wspomniałem, seminarium duchowne. Dlaczego wspominam te wydarzenia i dlaczego o nich mówię? Otóż w tym pięknym przyklasztornym kościele świętego Michała, który warto zwiedzić przy okazji jakiejś weekendowej wyprawy do Sandomierza na spotkanie z księdzem Mateuszem. Jak to wielu turystów, księża znajomi z Sandomierza mówią, że wielu turystów przyjeżdża i przy katedrze pyta, gdzie mieszka ksiądz Mateusz. Więc mylą postaci filmowe z realnymi postaciami. Otóż w tym pięknym, barokowym kościele świętego Michała po lewej stronie znajduje się barokowa ambona w stylu benedyktyńskim. Otóż na posadzce leży w takim podparciu święty Benedykt, a z jego boku wyrasta potężne drzewo, w konarach którego mieści się czasza ambony, a powyżej różne postaci należące do zakonu benedyktyńskiego. Posługując się tą analogią owego drzewa, które wyrasta z boku patriarchy świętego Benedykta, można powiedzieć, że ta szkoła benedyktyńska, którą poznajemy, wydała bardzo wielu świętych. Przypomnijmy, że według różnych statystyk szkoła benedyktyńska, szkoła duchowości benedyktyńskiej, dała Kościołowi około 5,5 tysiąca błogosławionych i świętych. Ogromna armia ludzi świętych. 23 papieży było benedyktynami. Około 5 tysięcy biskupów. Około 15 tysięcy różnych uczonych, pisarzy, teologów, filozofów. Potężna armia intelektualnej elity Kościoła. I można powiedzieć, że ta wielka benedyktyńska rodzina dzieli się na takie trzy główne części, czy jak ktoś woli posłużyć się tą analogią do owej ambony sandomierskiej, na trzy takie konary. Mnisi, czyli ta gałąź męska, mniszki, gałąź żeńska, której patronką i współzałożycielką jest bliźniacza siostra świętego Benedykta, święta scholastyka, i tak zwani oblaci, ludzie świeccy, którzy żyją duchowością benedyktyńską i zakładając rodziny, podejmując obowiązki społeczne, wspierają obydwie gałęzie, męską i żeńską, zakonu. I chcielibyśmy pokrótce przynajmniej poznać niektóre z tych postaci, niektóre z tych, powiedzielibyśmy, owoców owego benedyktyńskiego drzewa. Wymieńmy tylko niektórych najbardziej znanych, bo rzecz jasna nie jesteśmy w stanie tutaj wyliczyć wszystkich wybitnych benedyktynów czy benedyktynki. Może tylko tych najbardziej znanych, także współcześnie. Pierwszym z nich jest papież Grzegorz I Wielki, który był benedyktynem, założył klasztor świętego Andrzeja w Rzymie. I on jako pierwszy napisał biografię założyciela świętego Benedykta. Dalej święty Anselm z Canterbury, zmarły w 1109 roku, włoski benedyktyn, potem biskup Canterbury w Anglii, filozof, jeden z twórców scholastyki, czyli stylu uprawiania filozofii i teologii, który głosił prymat intelektu nad czystą wiarą, i dowodził w swoich dziełach, że da się rozumowo udowodnić istnienie Pana Boga za pomocą tylko myślenia rozumowego. Od niego też pochodzi słynne powiedzenie Fides querens intellectum. Wiara potrzebuje zrozumienia, wiara potrzebuje intelektu, myślenia. Innym wielkim przedstawicielem szkoły benedyktyńskiej jest święty Romuald Scamaldoli we Włoszech, zmarły w 1027 roku. Po krótkim okresie hulaszczego życia brał wtedy też udział w pojedynku, kiedy jego ojciec zabił przeciwnika, wstąpił do benedyktynów, aby odpokutować zbrodnie ojca. Był tak poruszony tym, że ojciec na jego oczach zabił przeciwnika w pojedynku, że postanowił swoim życiem odpokutować grzech swojego ojca. Potem w Camaldoli w środkowych Włoszech założył zakon kamedułów, czyli taką surową gałąź benedyktynów. O kameduach można by znowu mówić przez kilka przynajmniej wieczorów, bo to także piękna polska karta. W moich rodzinnych stronach w Rytwianach jest dawny klasztor kamedułów, do którego ja jeździłem na odpusty jako chłopak na rowerze, jest to obecnie tak zwana pustelnia Złotego Lasu, urocze miejsce modlitwy, rekolekcji, wyciszenia, odpoczynku, 3 kilometry w środku lasu. Absolutna cisza, spokój. Miejsce uświęcone ponad 300-letnim pobytem kamedułów, których w sumie w Rytwianach, jak się szacuje, było około 350. Dalej, jeśli chodzi o rodzinę benedyktyńską, wspomnijmy Prospera Gerangera, opata z klasztoru w Solem we Francji, który zmarł w 1875 roku i on dokonał odnowy benedyktynów we Francji, jak również zainicjował wielki ruch liturgiczny w duchu powrotu do pierwotnej liturgii chrześcijańskiej. Zainicjował też odnowę studiów patrystycznych i biblijnych, jak również śpiewu gregoriańskiego. Ten wielki ruch odnowy liturgicznej zapoczątkowany w Solem przez Prospera Gerangera przyniósł owoce w postaci reformy liturgii i Soboru Watykańskiego II. Prosper Gerangera organizował rekolekcje zamknięte dla ludzi świeckich w tamtych czasach, w połowie XIX wieku, z których skrzętnie korzystali pierwsi polscy zmartwychwstańcy. Ojciec Semenenko, Kajsiewicz i, a wcześniej jeszcze, Bogdan Jański, który mieszkał w Paryżu. Ze współczesnych benedyktynów wymienimy Anselma Bruyna, urodzonego w 1945 roku, którego książki są bardzo czytane i poszukiwane, który też zapraszany jest do Polski na różne spotkania, na rekolekcje. Jest to znawca psychologii i psychoterapii, specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących kierowania ludźmi, zarządzania przedsiębiorstwami, rozwojem wewnętrznym, przezwyciężaniem negatywnych uczuć i emocji, a także rozwoju poczucia własnej wartości i godności. Widzimy więc, że zainteresowanie intelektualne Anselma Bruyna i wielu innych benedyktynów są naprawdę bardzo szerokie, prawdziwie humanistyczne. Ale cofnijmy się jeszcze na chwilę, 1000 lat do początków naszego chrześcijaństwa w Polsce. Święty Wojciech przecież, zamordowany 23 kwietnia 997 roku, to także benedyktyn. Krótko był biskupem Pragi, potem w Rzymie na Aventynie wstąpił do benedyktynów, został misjonarzem Prusów, poniósł śmierć męczeńską koło Pasłęka. Jak wiemy z historii, Bolesław Chrobry wykupił jego ciało za wagę srebra, czyli tyle, ile ważyło ciało, tyle ci, którzy zamordowali świętego, otrzymali srebra. Pochował go w Gnieźnie, gdzie jest jego grób, i przy tym grobie powstał potężny ośrodek kultu, ośrodek wiary chrześcijańskiej, początek pierwszej metropolii polskiej. Dalej, nieco później, w 1003 roku, w Międzyrzecu, zostało zamordowanych 5 polskich braci męczenników. To byli pierwsi polscy męczennicy, także benedyktyni. Następnie święty Bruno z Kwerfurtu, zmarły w 1009 roku. To Niemiec, który poruszony był wiadomością śmierci męczeńskiej świętego Wojciecha, porzucił karierę dworską, został benedyktynem, wstąpił do tego samego klasztoru, do którego kilkadziesiąt lat wcześniej wstąpił święty Wojciech. I tak był zafascynowany postacią świętego Wojciecha i pierwszymi polskimi męczennikami, owymi 5 braćmi z Międzyrzeca, że napisał ich biografię. Był wielkim przyjacielem Polaków, choć był Niemcem, stawał bowiem w obronie niezależności Polaków i napisał nawet piękny list do króla Henryka II w obronie Bolesława Chrobrego. On też założył kościół świętego Wawrzyńca w Łomży. Ostatecznie poniósł śmierć męczeńską jako misjonarz w Prusach Wschodnich przy granicy z Litwą, apostolując na Pomorzu. No i jeśli chodzi o polskich benedyktynów, to jakże nie wspomnieć popularnego jeszcze do niedawna w telewizji ojca Leona Knabita, pochodzącego z Bielska Podlaskiego, który najpierw pracował przez 10 lat jako ksiądz siedlecki, a potem od 63 roku już jako benedyktyn był wychowawcą nowicjuszy, przeorem klasztoru benedyktynów w Lubiniu, no i bardzo popularnym lubianym publicystą telewizyjnym. A teraz zerknijmy na drugi konar duchowości benedyktyńskiej, na mniszki benedyktyńskie. Jakże nie wymienić oprócz świętej scholastyki, bliźniaczki świętego Benedykta, bardzo popularnej współcześnie świętej Hildegardy z Bingen, zmarłej w 1179 roku, ogłoszonej w 2012 roku doktorem Kościoła. To była niemiecka mistyczka, wszechstronnie wykształcona. Jej obserwacje przyrodnicze i medyczne, zwłaszcza ziołolecznictwo, dziś cieszy się wielkim powodzeniem, czasami przesłaniając nawet to, czym ona była naprawdę, że była człowiekiem wielkiej świętości, była mistykiem, a oprócz tego była poetką, muzykiem, matematykiem, astronomem. Jej utwory muzyczne w tej chwili są wykonywane z wielkim powodzeniem w filharmoniach, nie mówiąc o tym, że jej przepisy, receptury ziołowe i różne inne nalewki cieszą się ogromnym powodzeniem. Święta Hildegarda z Bingen, benedyktynka. Inna wielka benedyktynka niemiecka, święta Gertruda Wielka z Helfty, zmarła w 1302 roku. To jedna z największych mistyczek średniowiecznych i najwybitniejszych postaci w historii Kościoła. Otrzymała gruntowne wykształcenie humanistyczne i teologiczne, a szczególnie interesowała się literaturą i filozofią. Prowadziła życie mistyczne, a jej wizje mistyczne rozpoczęły się, gdy miała 26 lat, była młodą mniszką i trwały do końca jej życia, które zgasło, gdy miała 45 lat. Zaprzyjaźniona ze świętą Gertrudą była święta Mechtylda z Hackenborn, zmarła w 1209 roku. Również wybitna mistyczka niemiecka, żarliwa propagatorka kultu serca Jezusa. Każdy, kto interesuje się kultem serca Jezusa, z pewnością słyszał o świętej Mechtyldzie z Hackenborn. Wspomnijmy jeszcze, jeśli chodzi o benedyktynki, polską benedyktynkę zmarłą w 1631 roku, sługę Bożą Magdalenę Mortenską, która była spokrewniona z rodem królewskim i rodem Kostków, z którego, jak wiemy, pochodzi święty Stanisław Kostka. Była księgą klasztoru w Chełmnie, to za Bydgoszczą, autorka bardzo cenionych dzieł mistycznych. No i wreszcie zerknijmy na trzecią gałąź, trzeci konar tego benedyktyńskiego drzewa, jakimi są świeccy należący do tej wielkiej duchowej rodziny. Spośród ogromnej rzeszy świeckich benedyktynów wymieńmy tylko parę osób najbardziej znanych. Jedną z nich jest święty Tomasz Becket, zamordowany w 1170 roku, arcybiskup Canterbury, jeden z następców wspominanego wcześniej świętego Anselma i był zarazem kanclerzem Anglii. Poniósł śmierć męczeńską z rąk zwolenników króla Henryka II, dlatego że sprzeciwiał się jego rozporządzeniom mającym na celu podporządkowanie Kościoła władzy państwowej. Tomasz Becket sprzeciwiał się nadmiernej ingerencji króla w sprawy Kościoła i za to poniósł śmierć męczeńską. Przenosząc się kilka wieków bliżej naszych czasów, warto wspomnieć małżeństwo Jacques'a i Raisy Maritain. To francuscy obywatele. Jacques Maritain zmarły w 1973 roku. Raisa Maritain, która pochodziła z żydowskiej rodziny rosyjskiej, zmarła w 1960 roku. Jacques Maritain zapisał się w historii jako wybitny myśliciel, filozof, odnowiciel filozofii tomistycznej, zaprzyjaźniony m.in. z papieżem Pawłem VI. Był profesorem filozofii współczesnej w Instytucie Katolickim w Paryżu. Po śmierci swej żony, jako oblat benedyktyński, wstąpił do małych braci od Jezusa, czyli wstąpił do zakonu, stał się formalnie zakonnikiem, do zakonu małych braci od Jezusa, które założył błogosławiony Karol de Foucault. I jeszcze wspomnijmy panią profesor Annę Świderkównę, zmarłą w 2008 roku, historyka literatury, filologa klasycznego, znawcę papirusów, wybitną biblistkę, tłumaczkę tekstów biblijnych. Znane są i cenione jej tłumaczenia psalmów, całych tekstów biblijnych z wielkim wyczuciem, z wielkim smakiem. Człowiek ukształtowany w klimacie duchowości benedyktyńskiej. Była profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. To tylko niektóre postacie reprezentujące tę wielką rodzinę duchową, która zarazem, jak mówiliśmy na początku, ogromnie przyczyniła się do podniesienia kultury europejskiej. Polska jest szczęśliwie, była i jest szczęśliwie obdarowana tą szkołą benedyktyńską. W Polsce benedyktyni byli od 1006 roku. Zaledwie 50 lat po chrzcie już byli tu benedyktyni, którzy prowadzili liczne klasztory, między innymi w Poznaniu, w Międzyrzeczu, w Łęczycy, w Mogilnie koło Gniezna. Być może był też klasztor na Wawelu, w Krakowie, na Ostrowie Tumskim, we Wrocławiu, w Trzemesznie, na Świętym Krzyżu, czyli tak, na tak zwanej Łysej, na Łyścu. I jako ciekawostkę powiem, że benedyktyni ze Świętego Krzyża aż do XVIII-XIX wieku opiekowali się naszym drogim sanktuarium w Wąwolnicy. To sanktuarium mieli pod swoją opieką benedyktyni ze Świętego Krzyża. Także tu niedaleko nas, w opactwie koło Sieciechowa, po drugiej stronie Wisły, na wysokości Dęblina, także tu był klasztor benedyktynów. To tylko znowu najważniejsze, najbardziej znane w polskie klasztory, a było ich znacznie więcej. Większość tych klasztorów, praktycznie wszystkie, zostały rozwiązane, zlikwidowane właśnie wskutek zaangażowania polskiego duchowieństwa w powstanie styczniowe. Mamy także w Polsce liczne były i są klasztory żeńskie, mniszek benedyktynek, zresztą jest kilka gałęzi sióstr benedyktynek, między innymi siostry benedyktynki loretanki, założone przez błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, związanego przecież z naszym miastem. Siostry mniszki benedyktynki, należące do tej pierwotnej gałęzi, mają obecnie swoje klasztory w Staniątkach pod Krakowem, w Wołowie, w Żarnowcu, w Drohliczynie, w Jarosławiu, w Krzeszowie, w Łomży, w Przemyślu, w Sierpcu, w Chełmie, w Warszawie, w Siedlcach, w Wrocławiu i Kwidzyniu. Obecnie męskie klasztory istnieją, są tylko trzy w Polsce. To jest Tyniec, Biskupin i Lubin. Święty Krzyż to klasztor ojców oblatów. Oprócz pracy ewangelizacyjnej od początku chrześcijaństwa w Polsce benedyktyni zasłużyli się tłumaczeniami Biblii i między innymi Biblia Tysiąclecia, która przez dziesiątki lat była czytana w liturgii, to dzieło benedyktynów z Tyńca. Jeszcze na koniec tej refleksji dodajmy, że bardzo liczne zabytki piśmiennicze, jak na przykład modlitewnik Gertrudy Mieszkówny, czy ponoć też pieśń Bogu Rodzica, to przykłady silnych wpływów benedyktyńskich na początki chrześcijaństwa w Polsce. Więc można powiedzieć, że nasza polska duchowość tak naprawdę ma głębokie korzenie benedyktyńskie. Jeżeli jeszcze do tego dodamy inne rodziny benedyktyńskie, jak Cystersi, jak Kameduli, to rzeczywiście mamy za co Bogu dziękować. Za wielkie bogactwo, jakie ta rodzina duchowa wniosła w naszą historię, w naszą kulturę. Tak więc poznając duchowość świętego Benedykta i jego duchowych synów oraz córek, trzeba nam dziękować Bogu, Bożej opatrzności za tę ich wielowiekową, cichą, pokorną służbę pańską, jak to mówiliśmy, która mądrze łączy pracę i modlitwę zgodnie ze słynną zasadą ora et labora.